Przemysław Spych. Opowieści himalajskie. Trzęsienie ziemi w Nepalu. Cholera, pomyślałem. Zaraz po trzęsieniu ziemi w Nepalu, które miało miejsce w kwietniu 2015 roku, napisałem kilka maili do przyjaciół. Parę dni później dostałem taką odpowiedź. Ja dopiero wczoraj wróciłam z Nepalu. 6 dni szliśmy przez wsie, które złożyły się jak domki z kart, grzebiąc ludzi, zwierzęta oraz zapasy żywności. Mieszkańcy rozbierają pozostałości gołymi rękoma. W tym wszystkim Polska okazała się krajem, z którego pomoc nadeszła szybko i w mądry sposób. Twoja Dolina Langtang to apokalipsa. Armagedon. Ewa. Z Ewą Szcześniak, jedną z czołowych postaci polskiego alpinizmu kobiecego lat 80. i 90. XX wieku, spotkałem się w Zakopanem pod koniec maja tego roku. Długo rozmawialiśmy. W zasadzie ja pytałem, a Ewa opowiadała. Postanowiliśmy wtedy, że trzeba coś zrobić. Nasze drugie spotkanie było dłuższe i zaowocowało powstaniem pewnego tekstu i pewnym pomysłem. Otóż wraz z kwartalnikiem Renowacje i Zabytki zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Nepalu. W czasopiśmie tym, w numerze 3 z 2015 roku, ukazał się wspomniany tekst wraz z informacją o sposobie przekazywania pieniędzy. W tej zbiórce współpracujemy z Caritas Polska. Na stronie www.pespych.com Ewa dzień po dniu opisała wydarzenia po trzęsieniu ziemi, poczynając od 25 kwietnia. Teraz możemy posłuchać jej opowieści.
Epicentrum było w Barpak. Kto to powiedział? Jak chcesz rozbawić Pana Boga, to mu powiedz o swoich planach. Plany były dobre. To miał być przyjemny trekking zaczynający się w Barpak. Jednak okazało się, że najpierw z powodu dużych opadów śniegu trzeba było odwrócić kierunek marszu i w Barpak mieliśmy skończyć marsz. A później, że samolot wylądował w Katmandu z dużym opóźnieniem i ze stolicy Nepalu wyjechaliśmy 1 dzień później. Gdyby nie te zmiany, to 25 kwietnia bylibyśmy dokładnie w Barpak, w epicentrum trzęsienia ziemi, a wyszło tak, że złapało nas ono w autobusie w drodze do Arugat Bazar. Barpak już nie istnieje. Uczestnikom fizycznie nic się nie stało. Fizycznie, bo to, co widzieliśmy, na zawsze pozostawi w naszej psychice duży ślad. Dzień pierwszy. Jak można nie zauważyć trzęsienia ziemi o sile 7,8? Można. 6 godzin jechaliśmy z Katmandu w kierunku Arugat Bazar i strasznie trzęsło. Przecież drogi w Nepalu są kamieniste i wyboiste. O godzinie 11.56 zatrzęsło naszym autobusem dużo mocniej. Staliśmy na moście. Patrzymy w dół, a tu w rzece gotuje się woda. Kierowca daje gazu i autobus szaleńco rzuca się do przodu. Wyjeżdżamy z Dading Bezi. Ludzie wybiegają na uliczki w panice. Co się dzieje? I nagle widzimy, jak wokół nas walą się domy. Teraz dopiero do nas dociera. To trzęsienie ziemi. Patrzymy z góry, jak na naszych oczach zapada się i rozsypuje miasteczko, z którego dopiero co wyjechaliśmy. Ludzie na ulicach. Jakaś dziwna cisza. Nikt nie biega, nie krzyczy, nie płacze. Życie jakby zamarło i tylko my się przesuwamy. Dojechaliśmy do Gburi Gandaki. Na dużej łące rozbiliśmy namioty. Cały czas są wstrząsy. Po drugiej stronie widać Arugat Bazar i zniszczone domy. Tam już nie dojedziemy. Droga jest przerwana. Jeszcze żyjemy w nieświadomości. Myślimy, że to tylko u nas, w tym regionie i dalej będzie dobrze. Szybko okazuje się, że to wielka katastrofa. Jej epicentrum to właśnie Barpak. Jesteśmy jakieś 30 kilometrów w linii prostej od tej miejscowości. Zapada zmrok. Dzień drugi. Dymy. W nocy kilkakrotnie czuliśmy wstrząsy. Nasza nepalska ekipa już się skontaktowała z rodzinami. Ci, którzy stracili bliskich lub dowiedzieli się, że bliscy są ranni, odchodzą. Widać, jak w Arugat po drugiej stronie doliny lądują helikoptery. Dordzi, nasz przewodnik, już wie, że turyści ewakuują się do Katmandu. Wiemy też, że ich helikoptery niekoniecznie zabierają rannych do szpitali. Turyści mają dobre ubezpieczenia i to oni ewakuowani są w pierwszej kolejności. My też mamy dobre ubezpieczenie, ale nikomu nie przychodzi do głowy taki pomysł. Helikopterów jest mało, a rannych bardzo dużo. Decyzję podejmujemy razem. Nic nam się nie stało. Mamy namioty i kuchnię, czyli jesteśmy samodzielni. Idziemy na wschód w kierunku Katmandu. Mamy też telefon satelitarny. Dzwonimy do Polski. Żyjemy, nic nam się nie stało. Idziemy, ale może nie być kontaktu. Nasi doktorzy wyciągają apteczkę i tak zaczyna się funkcjonowanie naszego prowizorycznego medical post. Co można zrobić, mając tylko apteczkę na łatwy trekking? Można. Dużo. Można również płakać razem z ludźmi i można przytulić. W wielu miejscach snują się dymy. To stosy pogrzebowe. Niektórzy nie mogli spalić swoich zmarłych, bo zostali oni pogrzebani pod zwalonymi domami, jak pod kamiennymi lawinami. Dzień trzeci. Wizja głodu. W nocy znowu trzęsło. Zaczynamy analizować rodzaje wstrząsów. I jakby tratwa gwałtownie uderzyła w betonowe nabrzeże. Jakby ktoś walnął kosturem w naszą ziemską podłogę. Śpimy w namiotach, więc czujemy się bezpiecznie. Nic się nam na głowę nie zwali. Nasz medical post otwiera poranną izbę przyjęć, a potem ruszamy na wschód. Wieś po wsi ten sam obraz totalnego zniszczenia. Ludzie już się otrząsnęli i przeszukują gruzowiska. Pod zwałami kamieni zostały przecież zapasy żywności i cały dobytek. Boso i gołymi rękoma ludzie rozbierają to, co zostało z ich gospodarstw. Idzie monsun, a zbiory będą dopiero po nim, za kilka miesięcy. Jak przeżyć do zbiorów? Bez pomocy z zewnątrz zapanuje głód. Czy jakakolwiek pomoc ma szansę dotrzeć do tych licznych, rozrzuconych w górach i trudno dostępnych wiosek? Ludzie starsi przez naszych szerpów proszą: boimy się głodu. Czy możecie nam coś zostawić? Możemy. Dzień czwarty. Ismarika. Nadzieja. Następny dzień i bardzo krótki etap. Idziemy wzdłuż rzeki Bakha-Kola. Doliną mieliśmy dojść wysoko i trawersować na wschód przez przełęcz do doliny Langtang. Nic z tego. Spotykamy Nepalczyków schodzących spod Ganeszy. Zbocza się osunęły, ścieżki zniknęły. Przejścia nie ma. Musimy wybrać inny, niższy wariant, co wiąże się z przechodzeniem kolejnych grani. W górę i w dół. I tak kilka razy. Nocleg zastaje nas nad rzeką. Dordzi prosi: Didi, powiedz ludziom, żeby się nie kąpali w rzece, bo woda może nie być czysta. Jedno spojrzenie w górę i wszystko jasne. Dymy i dymy. Jakiś kilometr w górę od naszego obozu jest osada, a w niej punkt medyczny. Ranni leżą na zbitych z desek pryczach pod gołym niebem. To mieszkańcy wyżej położonych wiosek. Helikoptery ewakuowały turystów, oni czekają. Widzimy również, jak chorzy znoszeni są na prowizorycznych noszach do niżej położonych miejscowości z punktami medycznymi. Zostawiamy miejscowym lekarzom to, co możemy. Pod wieczór do naszego obozu przychodzą goście. Ismarika i jej dwóch braci. Ismarika ma jakieś 5-6 lat. Jest rezolutna, uśmiechnięta i bardzo ładna. Ich dom się rozpadł, ale nikomu nic się nie stało. Teraz koczują blisko nas, pod prowizorycznym namiotem i przyszli nas odwiedzić. Jedzą z nami kolację. Zabawa trwa w najlepsze, aż tu przychodzi tata i pyta, czy dzieci nie przeszkadzają. Oczywiście, że nie. Dzieci są urocze i takie ufne. Ustaliliśmy, że w języku nepalskim Ismarika znaczy nadzieja. Na nasz telefon satelitarny dzwoni dowódca polskiej grupy ratowniczej USAR. Co u was? Czy potrzebna jakaś pomoc? Nie potrzebujemy pomocy, ale wdzięczni jesteśmy za kontakt. Zasypiamy ze świadomością, że nasi są tutaj i wiedzą o nas. Dzień piąty. Tam, gdzie nie chodzą turyści, psy są tłuste i widać Ganesh Himal. Po przeanalizowaniu nocnych wstrząsów ruszamy dalej. Pniemy się ostro w górę. Po drodze zniszczone wsie i osady, ale ludzie już pracują w polach. Dla miejscowych stanowimy niemałą atrakcję. Tędy turyści nie chodzą. Nie ma tea house'ów ani przydrożnych sklepików. Namioty rozbijamy nieopodal wsi, której nazwy nie mogą odnaleźć, a przecież była to duża wieś. Jest to jedyne miejsce na naszej trasie, z którego widać wysokie góry. Ganesh Himal. Namioty stoją obok wiejskiego ujęcia wody, a więc w centrum. Ludzie wiedzą, że idzie medical post, bo na łące obok pompy czeka kolejka. Ludzie starsi i młodzi oraz matki z malutkimi dziećmi. Na polanie robi się tłoczno. Punkt przyjęć otoczony jest kręgiem obserwatorów. Uważnie obserwują i przysłuchują się tłumaczonym zaleceniom. Opatrunki i zabiegi również są bacznie obserwowane. Za plecami ludzi gromadzą się wiejskie burki. Są przyjazne i o dziwo całkiem dobrze wypasione. Musiała to być wieś zasobna w żywność, oby tylko dotrwali do następnych zbiorów. Dzień szósty. My mamy wszystko, oni nic. Od rana schodzimy. Niżej i coraz bardziej gorąco. Początkowo idziemy przez las i chwilami wydaje się, że to zwykły trekking. Druga strona doliny jest daleko. Na zboczach widać wsie i osiedla. Z daleka to zwykła nepalska sielanka. Soczyście zielone, tarasowate pola uprawne, chaty, lasy. Wystarczy jednak popatrzeć przez długi obiektyw, aby dostrzec, że tam również domy są zburzone i często obsunięte. Dochodzimy do Samarii. Pięknie położone, duże miasteczko. Widok jest straszny. Do tej pory przechodziliśmy przez wsie. Teraz pierwszy raz widzimy zniszczone miasto o ciasnej zabudowie. Po obu stronach ulicy zburzone domy, pogniecione samochody, sterty śmieci i odór. Odór śmierci, który będzie nam teraz towarzyszył. Do Samarii prowadzi droga jezdna, to znaczy prowadziła. W wielu miejscach zbocza się osunęły, droga zjechała. Przechodzimy przez te zawały z pełną świadomością zagrożenia. Jeśli w tym momencie się zatrzęsie, to zbocze może ruszyć dalej. A więc po kolei. Kucharz ze swoją ekipą, tragarze i my. Pojedynczo, jak przy trawersowaniu lawiniastego zbocza. Ziemia osunęła się, zabierając z sobą domy, przedmioty i żywe istoty. Musimy przejść bardzo blisko krowy, która zjechała wraz z pastwiskiem. Leży tak kilka dni, a jest bardzo gorąco. Dochodzimy do miejsca, gdzie już jeżdżą samochody. Pierwszy raz widzimy ambulanse. Dojadą, gdzie dojadą, ale czy ktoś dotrze do tych rozrzuconych po górach osad? Po obu stronach drogi, wieś za wsią, wszędzie zniszczenie. Ludzie koczują przy drodze, bo albo ich domy się już rozwaliły, albo mogą się zawalić w każdej chwili. Niektórym udało się wyciągnąć jakieś materace, koce, naczynia. Inni zostali tak, jak stali, nie mają nic. Jakimś cudem Rana i Dordzi wypatrzyli zielone i wyżej położone miejsce na biwak w zakolu drogi. Rozbijamy namioty i rozkładamy medical post. Niektórzy pacjenci przyszli z okolic oddalonych o 2 godziny marszu. Punkt medyczny pracuje do późna w nocy i wcześnie rano wznowi przyjmowanie. Dzień siódmy. Dlaczego domostwa aż tak się porozpadały? To już ostatni dzień marszu. Wieczorem dotrzemy do Trisuli Bazar. Słońce jest już wysoko, kiedy odchodzi ostatni pacjent, a my możemy ruszyć dalej. Wycięta w zboczu droga, ani jednego nawet marnego drzewka, kurz i palące słońce. Temperatura zbliża się do 40 stopni. W osiedlach jeszcze gorzej. Nie można przecież szukać cienia pod budynkami. Nie ma nawet gdzie przysiąść i do tego ten coraz silniejszy odór śmierci. Ktoś poprosił o pomoc lekarską, rana na głowie. Zatrzymujemy się z apteczką. Iwona czyści ranę, zakłada opatrunek. Z wdzięczności miejscowi zatrzymują ciężarówkę, która dowiezie nas do Trisuli. Teraz pojmujemy, czemu Dordzi katował nas w tym upole i nie chciał wsadzić na ciężarówkę. Przez środek paki biegnie metalowa rura i trzeba się jej dobrze trzymać. W obawie o nasze głowy i zęby Dordzi uznał, że marsz będzie bezpieczniejszy. Musiał jednak skapitulować. Po przejechaniu, albo lepiej powiedzieć po wytrzęsieniu się przez 10 kilometrów, wjeżdżamy do Trisuli Bazar. Z wysokości paki patrzymy w głąb tego, co kiedyś było główną ulicą stolicy dystryktu. Stojąc na pace patrzymy w dół na zwały kamieni, powykręcane blaszane dachy, budynki bez ścian. W środku widać jakieś skrzynie, krzesła, łóżka. Niektóre nawet z pościelą. Od czasu do czasu widać jednak budynek, który się ostał. Nic albo prawie nic mu się nie stało. Dlaczego? Bo był nowszy i lepiej zbudowany. Miał konstrukcję nośną z prętów stalowych i betonu. Te budynki przetrwały, a stare, tradycyjnie budowane domy po prostu się rozsypały. Ostatnie, tak silne trzęsienie ziemi było w Nepalu ponad 80 lat temu. Kto wtedy wiedział, co się stało na wsiach? Kto analizował zagrożenie wynikające z budowania z kamienia spojonego kiepską zaprawą? Teraz wiadomo, pytanie tylko, jak odbuduje się nepalska wieś? Za co i jak mają powstać te odporne na trzęsienia ziemi domy, skoro swoje stare rozbierają gołymi rękoma? Skoro stracili wszystko? Ziemia ich wyżywi, ale nie mają pieniędzy. Dzień 8. U wylotu Doliny Langtang. Już od kilku dni wiemy, jak tragiczna sytuacja jest w Dolinie Langtang. To przepiękna i bardzo głęboka dolina. Trzęsienie ziemi spowodowało zejście monstrualnych lawin, które pogrzebały wieś Langtang. W wielu miejscach nastąpiły takie osunięcia ziemi, że zniszczeniu uległy całe wsie, domy i tarasowe pola. Tych pól już nie ma. Nie ma dokąd wrócić, nie będzie zbiorów. Mieszkańcy tych wsi zostali ewakuowani albo dotarli do Trisuli Bazar i koczują pod namiotami albo prowizorycznymi płachtami. W Trisuli pracuje duży szpital polowy. Jedno z bardziej dotkniętych miejsc to wieś Siabrubesi. Nasi tragarze są właśnie z tej okolicy. Dzisiaj odchodzą. Zamiast 14 dni pracowali dla nas tylko 6, ale dostaną całą wypłatę. Wspomagamy ich również napiwkami, rozdajemy nasze ubrania, nie tylko zbędne. Obiecujemy, że będziemy o nich pamiętać. Dzień 8. Katmandu. Wieczorem żegnamy się z ekipą kuchenną. Nasz kucharz, Rana, pochodzi z okolic Sindupalczok, rejon bardzo zniszczony. O tym, że dom się zawalił, ale żona i dwie córeczki przeżyły, dowiedział się zaraz pierwszego dnia. Został z nami, bo uznał, że dotarcie do domu i tak zajmie mu kilka dni, więc żona musi sobie poradzić, a nas nie może zostawić, bo to jego obowiązek. Jemu również obiecujemy, że będziemy o nim i jego ekipie pamiętać. I pamiętamy. Dzięki wsparciu naszych przyjaciół uzbieraliśmy prywatnie sporą sumę. Przekaz otrzymał nasz agent Tsering Sherpa. Za pierwszy przelew zakupione i dostarczone do wsi zostały płachty namiotowe, materace, koce i wsparcie pieniężne na zakup ryżu. Teraz, jak to piszę, szef tragarzy Dawa i nasz kucharz odbierają ryż, olej i paliwo. We wsi Rany będą zbiory, więc jak się skończy monsun, pomożemy w odbudowie domów i życie wróci do normy. Gorzej z tragarzami. Domów nie ma, pól też nie ma, bo zjechały. Zbiorów nie będzie. I już wiemy, że ich trzeba będzie wspierać dłużej. Na zakończenie chciałam się podzielić jeszcze jedną myślą. Szliśmy przez zniszczone wsie. Nie było tam żadnej policji ani żadnych służb porządkowych. Ludzie potracili wszystko, a my mieliśmy namioty, śpiwory, wiele rzeczy, jedzenie, paliwo. Ani przez moment nie pomyśleliśmy, że ktoś może nas napaść i zabrać ten dobytek, w który opływaliśmy, a który tam był tak potrzebny. Nie czuliśmy żadnego zagrożenia. Ludzie prosili o jedzenie i oczekiwali współczucia. Jeśli tym razem do Polski wróciliśmy na lekko, to tylko dlatego, że sami nasze rzeczy rozdaliśmy. I tak sobie myślę, że na pytanie, dlaczego akurat im warto pomagać, odpowiem tak. Bo jeszcze są w stanie z tej pomocy skorzystać. Bo jest to katastrofa spowodowana siłami natury, ale nie katastrofa humanitarna. Jak im pomożemy przeżyć ten najgorszy okres, to do katastrofy humanitarnej nie dojdzie. A sceptykom jeszcze mogę powiedzieć, że zapobiegniemy fali uchodźców, tym razem z tamtego rejonu świata, próbujących dostać się do Europy. Źle dla nich, źle dla nas. Mądrzej pomóc, żeby mogli godnie żyć u siebie. A ja i moi przyjaciele pomagamy z serca. W czasie naszych trekkingów nauczyliśmy się cenić tych ludzi za ich ciężką pracę, pogodę ducha i opiekuńczość.
Jeśli ktoś może i zechce wykonać gest wsparcia, to prosimy o wejście na stronę www.caritas.pl. Tam, w zakładce Chcę pomóc, są wszelkie informacje, jak dokonać wpłaty. Dziękujemy. Było to słuchowisko Trzęsienie ziemi w Nepalu z cyklu Opowieści himalajskie. Nazywam się Przemysław Spych. Inne słuchowiska, kontakt oraz informacje znajdują się na stronach www.pespych.com oraz www.sztukaszkolenia.pl. Słuchowisko udostępnione jest na licencji Creative Commons. Możesz je swobodnie rozpowszechniać na następujących zasadach. Podaj źródło. Nie ingeruj w treść. Nie wykorzystuj do celów komercyjnych. Dziękuję.